Umiłowani, świeższych pozdrowień od żony nie mam, aniżeli te, które już zostały tu dzisiaj przekazane. Wobec tego nie przekazuję ich. Natomiast chcę dołożyć do tych pozdrowień jedynie pozdrowienia od Kasi i Rafała, od córki z zięciem. Wczoraj i dzisiaj, jako kontynuacja, mieliśmy bardzo ciekawe myśli. A one, tak obserwuję je, bo oczywiście każdy potem słucha to, czego chce słuchać, prawda? Ale w dzisiejszych myślach, pomimo że tekst, który towarzyszył wczorajszemu dniowi pochodzący z manny, był taką wielką inspiracją dla nas wszystkich. Wszyscy poczuliśmy się tak bojowo. Będziemy bojować. Śpiewaliśmy do boju w imię krzyża. Żołnierzem Pana jestem ja. I wiele takich bojowych pieśni odśpiewaliśmy. Nastrój nam przyszedł odpowiedni bojowy. I myślę, że nie przeszedł, tylko pozostał. W związku z tym jednak mimo wszystko będę chciał tą tematykę utrzymać, pomimo że była to głównie tematyka wczorajszego dnia. Ale tak jak mówię, każdy słyszy to, co chce i w dzisiejszych lekcjach, które tutaj były przedstawione, też dostrzegłem elementy, które są bardzo niezbędne do tego, aby właściwie prowadzić ten bój. Pamiętacie, jaki był naczelny tekst wczorajszego dnia? Tak, jak go jeszcze przypomnę, w tłumaczeniu Biblii Paulistów. To oczywiście są słowa apostoła Judy, tego, o którym mamy zapewnienie, że on w swoim boju zwyciężył. Co nas upewnia? No, zasiadł na jednej z 12 stolic, jak nam Biblia zapewnia, i jego imię jest wypisane na jednej z 12 bram. On tam również został zapisany, czyli stał się zwycięzcą tego boju i stąd jego zachęta, czy jego napomnienie do prowadzenia właściwego boju o wiarę raz podaną, uświęconym, bo tak jest podane w tym przekładzie Paulistów. Ja może odczytam, żeby niczego nie przekreślić. Umiłowani, bardzo pragnąłem do was napisać o wspólnym naszym zbawieniu. To ma wpływ na nasze zbawienie. Uważam za konieczne zachęcić was, niekoniecznie napomnieć, zachęcić was do walki o wiarę, która raz na zawsze została przekazana uświęconym. Tak? Ten tekst podaje Biblia w tłumaczeniu Paulistów. Drodzy, i to będzie motto naszych rozważań, pomimo tak jak powiedziałem, to był wczorajszy tekst, ale chciałbym, aby on się stał takim naszym podsumowaniem tych dwóch dni, które z łaski Pana tutaj wspólnie spędzamy. Natomiast chciałbym podać myśli już nie samego tylko apostoła, ale również tego, który walczył, który zwyciężył, a który ma dla nas kilka bardzo cennych rad na ten temat. Jak prowadzić ten bój, aby to był dobry bój? Pewien cytat wam przedstawię. Ktoś prawdziwie powiedział, że życie jest bojem. Pomiędzy niemym stworzeniem widzimy ustawiczną walkę o byt, i tak samo rzecz się ma pomiędzy ludźmi. W handlu konkurencja jest walką. W polityce zachodzą ustawiczne spory i walki. W rodzinie pomiędzy rodzicami a dziećmi zachodzą często starcia co do naczelnego autorytetu. O, to jest temat aktualny na dzisiaj. I na całym świecie każda rodzina walczy o swoje prawa i każda jednostka o swoje, a wszystkie te walki rozbudzone są często ambicją, samolubstwem, a niekiedy koniecznością. A więc ja myślę, że ta zachęta pochodząca od apostoła dla nas to konieczność. Bo dlaczego? No bo to ma wpływ na nasze zbawienie. Apostoł pisze, ja was chcę zachęcić, abyśmy byli wspólnie zbawieni. Drodzy, w tej lekcji zechcę zaproponować do rozważania rady skromnego, pokornego, uniżonego sługi, aczkolwiek nieocenionego i wielkiego w tym dziele, które prowadził. Chociaż, drodzy, oczywiście zdaję sobie sprawę, że byli i są tacy, którzy onego sługę, brata Russella, pastora Russella, uważają, że to jeden z wielu. Tam w którymś rzędzie, w kolejce do swojego umysłu go ustawiają i stój i czekaj. Ja mam pewne ważniejsze przemyślenia, a jak przyjdzie czas, to i tobie. O tych rzeczach, które Pan dał przez ciebie, pomyślę. Ale głęboko wierzę, i to jest inspiracja do tego, że chcę to jednak uczynić, że większość z nas tutaj zgromadzonych jest miłośnikami prawdy paruzyjno-epifanicznej. I to mi daje tą nadzieję, że ta lekcja, którą zechcemy wspólnie rozważyć, będzie dla nas wszystkich pożyteczna. Drodzy braterstwo, dlaczego jest tak bardzo ważny ten temat? Dlaczego należy o pewnych sprawach powiedzieć? Bo skutek naszej walki niewłaściwie prowadzonej może być taki, jak opisuje to apostoł Paweł. Doskonale znamy ten tekst pochodzący z pierwszego listu do Koryntian, 9 rozdział, 26 wiersz, gdzie apostoł Paweł pisze: bo ja więc tak biegnę nie jakby na oślep i nie tak walczę, jakbym wiatr uderzał. Prawda? Czyli czasami możemy tak walczyć. Skutek nie tylko czasami zerowy, ale i niewłaściwy, ujemny. Bo jeszcze inną myśl apostoł Paweł podał, a pochodzi ona z listu do Filipian, 3 rozdział, 17 i 18 wiersz, gdzie pisze tak: bracia, naśladujcie mnie i patrzcie na tych, którzy postępują według naszego przykładu. I teraz bardzo smutna, ale zarazem i ciekawa myśl. Bo wielu postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusa. On nie pisze, że oni są wrogami Krzyża Chrystusa, tylko postępują i skutek ich postępowania jest taki, jakby byli wrogami Krzyża Chrystusa. Czy wyczuwamy sprawę, o co tu chodzi? Że możemy, myśląc, że czynimy dobrze, czynić szkodę sprawie Chrystusa. Ktoś kiedyś taką maksymę wypowiedział i myślę, że pomimo, że czas robi swoje, jednak ją tutaj przypomnę, bo wierzę, że część z was zna tą maksymę. I powiedział tak: są tacy, którzy wiedzą i wiedzą o tym, że wiedzą. Od tych się uczy. Są tacy, którzy nie wiedzą i, wiedzą o tym, że nie wiedzą. Tych ucz. Ale mówi o trzeciej kategorii. Są tacy, którzy nie wiedzą i nie wiedzą o tym, że nie wiedzą. Tych unikaj. A więc w tym przypadku chyba również ma to jakieś znaczenie. Bo jak w wielu innych wypadkach, tak i w tym przypadku niewiedzy, jak właściwie prowadzić tę szczególną walkę, brak wiedzy może się okazać bardzo kosztowny. Jesteśmy żołnierzami Pana. Śpiewaliśmy o tym wczoraj. Żołnierzem Pana jestem ja. Dobrze. Tak powinno być. Tylko musimy sobie zdać sprawę z pewnych reguł, które tym rządzą. Bo skoro jesteśmy żołnierzami Pana, a oczywiście każdy żołnierz, ja nie wierzę w to, że dobrym będzie żołnierz, który gdzieś tam z ulicy, chodź tu, dawaj, mundur ci dajemy, idź walcz. Co to za żołnierz? Taki będzie właśnie na oślep walczył. jest żołnierz wyszkolony. Taki żołnierz musi mieć chociażby minimalne pojęcie, a najlepiej gdyby miał perfekcyjne pojęcie na ten temat, jak posługiwać się bronią, a w tym przypadku bronią prawdy, bo mówimy, że jesteśmy żołnierzami Chrystusa. I nie tylko samej prawdy jako wiedzy, bo to jest dopiero część sukcesu, zdobyć wiedzę, ale łącznie z tą wiedzą zdobyć ducha tej prawdy. O, to jest bardzo, bardzo istotne. Czyli jak posługiwać się wiedzą, ale w duchu prawdy. Drodzy, taki człowiek, który nie ma pojęcia, jak się posiadaną bronią posługiwać, a szczególnie jeżeli jest to dzisiaj broń palna, to jest człowiek niebezpieczny. On zagraża samemu sobie, ale i innym. On może nie tylko siebie tą bronią zabić, ale i swoich współtowarzyszy walki. Dlatego każdy żołnierz musi być wyszkolony. Żaden dowódca, który ma doświadczenie i wiedzę na temat prowadzenia walki, nie pozwoli sobie na to, aby posiadać żołnierzy, którzy nie mają takiej wiedzy. On kiedyś przecież też zaczynał od zera. On od razu dowódcą się nie stał, prawda? On też musiał przejść wiele szkoleń. On też musiał przejść wiele doświadczających okazji i przeżyć, żeby nabyć tej wiedzy, jak właściwie tą bronią się posługiwać. Jaką taktykę w tej broni, w posługiwaniu się tą bronią przyjąć. No i wtedy taki dowódca stara się o to, aby tych swoich podległych mu żołnierzy też odpowiednio przeszkolić. Jeżeli nie czyni tego sam, no bo czasami inne obowiązki mu na to nie pozwalają, to on ma ludzi, których wcześniej przeszkolił i on nimi się posługuje. Dajcie tym rekrutom wiedzę, zanim dacie im broń do ręki, to dajcie tym rekrutom wiedzę, co z tą bronią należy robić, ale też i co nie należy z nią robić. Na pewno nie zaglądać, co tam w lufie jest, prawda? Podczas gdy pocisk jest już w komorze załadowany, bo może się to tragicznie skończyć. A więc, drodzy, chciałbym, jeżeli pozwolicie, przekazać kilka myśli, które ten, którego Pan wyszkolił, który stał się zwycięskim wojownikiem Pana, chciałbym kilka jego rad wam tutaj przedstawić. Nie od siebie, bo ja ich też potrzebuję. Czyli ja nic jeszcze mądrego na ten temat nie wiem, albo jeżeli wiem, to mam pewnie też niedoskonałe pojęcie w tej sprawie. Sam uczę się. Sam dostrzegam swoje błędy, a szczególnie w świetle, kiedy zapoznałem się z tymi myślami, ja je dostrzegłem i teraz myślę, że będzie wspólnym pożytkiem wam te sprawy przedstawić, a samemu sobie jeszcze raz przypomnieć o tym. Nie chcę powiedzieć, że tak jak czasami niektórzy mówią, ten wykład jest głównie do mnie. Bo tak jak to kiedyś brat kucharz powiedział, że no, człowiek, który mówi sam do siebie, jest to poczytywany jako człowiek niekoniecznie zrównoważony, prawda? Czyli ja nie mówię tego głównie do siebie, mówię to do wszystkich, prawda? Sam sobie skorzystam, że jeszcze raz te myśli przypomnę. Popatrzmy, co nasz brat Russell napisał. Artykuł Bojowanie dobrego boju. To jest Watchtower 1040B z 1888 roku. 3/8, zapamiętajmy, że to w tym roczniku trzeba szukać tych myśli. Popatrzmy, co pisze. Kto z natury posiada cechy wojowniczości, może być przekonany i zdaje mu się, że widzi wiele powodów do ustawicznej walki, czyniąc to od kolebki aż do grobu. Małe spaczenie zdrowego rozsądku może nadać takiemu usposobieniu kształt pobożności i zwieść daną osobę. Na czym to ma polegać? Może ona mniemać, że bojuje dobry bój wiary, gdy w rzeczywistości rozwija w sobie usposobienie sporu, zwady, które są przeciwne duchowi I tu sobie podkreśliłem i wytłuściłem to, co jest zapisane. Brat Marek też te myśli wytłuścił dzisiaj w swoim wykładzie. Duchowi są przeciwne duchowi cichości i, o czym brat Marek mówił? Powściągliwości. Powściągliwości. I co najważniejsze, brat Dusel określa, najgłówniejszym przymiotą chrześcijańskiego charakteru. Dlatego brat Marek miał 9 kartek przygotowane, a powiedział tylko o jednej, bo chciał więcej na ten temat powiedzieć. To jest tak ważna cecha. Ale dalej, myśl brata Dusela jeszcze idzie w drugim kierunku, bo należy i z tej strony spojrzeć na ten problem, czyli nie tylko, że ktoś, będę bojował, ale są tacy, którzy mówią, po co to w ogóle jest niepotrzebne. Popatrzmy, to są moje słowa, ale teraz to, co brat Dusel pisze. Z drugiej znów strony wielu o innym usposobieniu gotowi są ignorować fakt, że życie chrześcijanina jest walką. Jednak. I zauważają, oraz cytują tylko te pisma, które doradzają cichość, łagodność, cierpliwość, uprzejmość i tym podobnie. A są to dwie krańcowości, których należy się wystrzegać. Czyli z jednej strony nie tworzyć życia jako jeden wielki ring i ciągle walczę z pojęciem, że muszę go dobić, a nawet i zabić. Prawda? Bo na tym ma walka polegać. Ktoś musi na tym górnym poziomie stanąć z jedynką napis pod spodem. Brat Zbyszek wie, bo już pewnie stawał na takich podiach. No i drugi brat Zbyszek też. Wiemy, że mamy tu byłych sportowców między sobą. To niekoniecznie musi tak wyglądać, kochani. Ale z drugiej strony też nie wolno. A po co? Cisza, spokój. Czy to nie jest coś pięknego? No tak, to jest piękne. I nasz wódz jest wodzem pokoju. Ale mamy takie siły, które walczą o pokój. Oczywiście bezskutecznie te nasze siły świeckie, ale nasz Pan chce, żeby nasza walka ostatecznie prowadziła do pokoju. No ale wróćmy jeszcze do innych myśli. Też z artykułu innego, który podobnie brzmi, bo tamten brzmiał bojowanie dobrego boju, a tu jest artykuł, który nosi tytuł bojowanie o wiarę. No to już jest takie bliższe temu, czym się zajmujemy. To jest reprint 50-56 z 1912 roku. I popatrzmy, co tutaj brat Dusel nam radzi. Wojowniczość ganiona przez Pismo Święte jest ta, która wypływa z samolubstwa. Czy ktoś w ogóle by pomyślał, że to może z tego wypływać? Przecież walczymy o wiarę raz świętym podaną. Takie przynajmniej jest nasze hasło. A ona może wypływać samolubstwa. Jest to walka o przednie miejsce, o władzę, o przyjaciół kosztem przyjaciół kogoś i drugiego, o swoje pojęcia kosztem pojęć drugich. Słowo Boże daje do zrozumienia, że ci, którzy tak walczą, do królestwa nie wejdą. Albowiem taka wojowniczość jest dowodem złego stanu serca. Dalsze myśli? Apostoł Paweł gani, gdy chrześcijanie używają swojej energii na coś takiego, co mogłoby być nazwane kąsaniem i pożeraniem jeden drugiego. I przestrzega, że takie skłonności mogą doprowadzić do zniszczenia wszystkiego, co jest duchowe pomiędzy ludem pańskim. Czasami jak pies głośno szczeka, to już nic innego nie słychać. O co chodzi w tej uwadze? To nie znaczy, to są dalej myśli już brata Dusela, tu tylko takie małe wtrącenie moje było. To nie znaczy, że apostoł zaleca obojętność względem ważnych zasad Słowa Bożego, albowiem pod tym względem on zawsze był zdecydowanym bojować o sprawiedliwość, jak to sam powiedział, że przy pewnej okazji zgromił jednego z apostołów starszego w wierze chrześcijańskiej i powiedział, sprzeciwiłem mu się w twarz. Pamiętacie, o kogo chodzi? O Piotra. No tak. I teraz jeszcze inna myśl. Troszkę będzie tych cytatów, przepraszam, ale tak jak powiedziałem, ja nie chcę od siebie tych rad dawać, bo sam ich potrzebuję. Dlatego cytuję to, co podał ten, który zwyciężył. On wiedział, jak to robić i dlatego stał się zwycięzcą. Posłuchajmy jeszcze jednej rady. Ktoś może szczerze bojować w sprawach religijnych, a jednak jego bój nie będzie o wiarę raz świętym podaną. Choć może bojować o pewne ulubione pojęcia, własne raczej, a nie o zasady prawdy i sprawiedliwości wyrażone w Piśmie Świętym. Pomyślmy tak logicznie. Może tak być? Może tak być. Nie będziemy stwierdzać, że tak jest, ale może tak być. Czasami, gdy ktoś, to znowu powrót do cytatu, czasami, gdy ktoś spiera się z drugim o pewne przedmioty biblijne, może się zdawać, że on bojuje o wiarę raz świętym podaną. A jednak jego istotnym motywem może być, o dziwo, to znowu mój dodatek, pycha. Pycha. Pycha jest częścią samolubstwa, przeto jeśli ktoś bojuje o swoje osobiste pojęcia, on rozwija w sobie pychę. Bojowanie, które Bóg uznaje, jest szczerym pragnieniem, aby trzymać się tylko tego, o czym uczy Pismo Święte. Boju tego nie można prowadzić nieprzystojnym językiem, czyli słowami obelżywymi. We wszystkich naszych bojach powinniśmy przejawiać owoce Ducha Świętego, czyli to, co powiedziałem, nie tylko wiedza, ale duch odpowiedni. Cierpliwość, wyrozumiałość, braterską uprzejmość. Zatem przystojne bojowanie nigdy nie będzie posługiwać się złością, nienawiścią, zazdrością czy wyzwiskami. I teraz kolejny cytat. Wielu żołnierzy w tej armii Pana bez czekania na rozkaz wodza, o, niektórzy są zwolennikami czekania, czekajmy, bez czekania na rozkaz wodza i bez nauczenia się jego reguł i odpowiedniego wołania, władania mieczem ducha, porywają się odważnie do boju i zaczynają ranić swoich bliźnich i przyjaciół. O tym już było też dzisiaj mówione, pamiętamy? Wczoraj też. A niekiedy nawet współżołnierzy Armii Pańskiej. Popatrzmy. To, co powiedziałem, że jak nie będziemy wiedzieli, jak się tym z tą swoją bronią, to możemy kolegę najlepszego zastrzelić tą bronią. Powiemy, nie chcieliśmy, no ale już się stało. Nie żyje. Ktoś gotów może zapytać, czy jednak nie mamy zwalczać błędu i czy nie znaczy to, aby zbijać tych, co podtrzymują błąd? Odpowiadamy, że ci, co znajdują się około nas i podtrzymują błąd i którzy złorzeczą nam i prześladują nas za to, że znajdujemy się po stronie Pańskiej, są zaćmieni nieświadomością. I Pańskim zamiarem nie jest, abyśmy walczyli przeciwko nim, wobec tego co? Raczej walczyć mamy za nimi, o nich, aby ich podnosić z tego zaćmienia i z tej nieświadomości. Nasz dobry bój wiary jest przeważnie obroną Słowa Bożego, co także jest obroną boskiego charakteru. Nie można czynić mniej, jak bronić prawdę. Prawda jest przedstawicielem Boga i Chrystusa, stąd jest ona naszą zasadą, naszym sztandarem, czyli chorągwią, a jako dobrzy żołnierze musimy bronić naszej chorągwi aż do śmierci. Pamiętamy taką historię, jak to pod Grunwaldem ten piękny sztandar polski z białym orłem na czerwonym tle został przez chwilę zdobyty przez krzyżaków. Jaki tam się bój wobec niego, wokół niego rozgorzał, żeby tą chorągiew odbić. A nie było właściwe, żeby on się znalazł w tych rękach. Dobrze, wróćmy do cytatu. O wiarę raz świętym podaną nie możemy bojować bronią cielesną. Ktoś powie, ja nie bojuję bronią cielesną, przecież ani nie mam miecza, ani karabinu. A przez broń cielesną rozumiemy więcej, aniżeli mogło się niejednemu zdawać od na początku. Bronią cielesną nie tylko są miecze, włócznie, karabiny, ale także złość, zazdrość. Było o tym dzisiaj mówione. Bratu Zbyszkowi też czasu brakło, żeby to przedstawić. Nienawiść, spory, i w ogóle duch zwady i walki. I ktokolwiek te kiedykolwiek te używane są w obronie dobrej sprawy pańskiej, to przynoszą więcej szkody aniżeli korzyści. Bez względu, jak dobre mogą być intencje tego, co posługuje się nimi. Należy więc pamiętać, że żołnierze zaangażowani w tej walce o prawdę, i teraz znowu to sobie podkreśliłem, wytłuściłem, żeby przypadkiem nie ominąć tego zdania. Czyli jeszcze raz zaczynam od zdania od początku. Należy więc pamiętać, że żołnierze zaangażowani w tej walce o prawdę zwyciężają nie przez pobicie drugich. Znaczy, jak można walkę zwyciężyć, żeby nie pobić kogoś, prawda? Musi być bijatyka i musi ktoś zwyciężyć. Albo przynajmniej ten z większą ilością sińców wyjść z tej bijatyki, prawda? Ale mówi, nie przez pobicie drugich, ale przez co? Przez okazywanie drugim tak zacnego przykładu wierności zasadom sprawiedliwości i prawdy. O, to jest ta nasza broń. Czyli niekoniecznie musimy komuś dołożyć, przyłożyć, przydeptać, żeby nas błagał, zostaw, nie zabijaj, tak jak to rycerze dawniej walczyli. Przez okazywanie odpowiedniego przykładu wierności, prawdzie, zasadom sprawiedliwości i tak dalej. Że tym samym ci, którzy takie coś czynią, pociągają do Pana i Jego sprawy. Ci nie walczą złością, zazdrością, o tym żeśmy już też kilka razy mówili, sporem, czy cieleśnie źle przedstawiają wodza i szkodzą jego sprawie bez względu, czy są świadomi tego, czy nie. Drodzy, ja próbuję robić selekcję tego, co też tu przygotowałem, żeby jednak mimo wszystko, tym bardziej, że ja rozumiem, że wasze myśli już coraz bardziej biegną do podróży, ja już to kiedyś powiedziałem w Rzeszowie, a tym bardziej do obiadu, który tak blisko. Czyli skrócę te myśli, żeby ciągle utrzymać nasz umysł w trzeźwości i w kontroli tego, co mamy tu powiedziane. Ale jeszcze chcę zaznaczyć to, co tutaj brat Russell pisze. Mistrza, któremu gdy złorzeczono, nie odzłorzeczył, lecz błogosławił swym wrogom, ani również, aby ci żołnierze nie starali się dobrze czynić tym, którzy im złość wyrządzali i prześladowali ich i modlili się, aby się modlili za nimi. To są cytaty pochodzące z reprintu 32-72 Bojowanie dobrego boju wiary z 1903 roku. Ale więc popatrzmy, ile mamy materiałów, bo to są tylko fragmenty. Ja dlatego podaję te źródła, aby nas zachęcić, byśmy się zapoznali z tymi artykułami, które tu już zostały przedstawione i znaleźli tam jeszcze więcej cennych, wspaniałych, budujących i kierunkujących we właściwą stronę nasz bój wiary, czy bój o wiarę. No i teraz, drodzy, chciałbym coś powiedzieć o tej wierze, o którą mamy walczyć, bo tutaj też mamy rady ze strony brata Russella. Jak ta nasza wiara ma wyglądać i o co mamy bojować? Bo na razie powiedzieliśmy, że będziemy bojować, ale musimy wiedzieć o co. Kiedyś tam znaleźli takiego Japończyka, który już 50 lat po wojnie jeszcze ciągle ganiał w okopach i myślał, że jeszcze dalej jest wojna. Bo był nieświadomy, że ona się już skończyła. Więc musimy wiedzieć, o co walczymy, dlaczego walczymy. Teraz mówiliśmy, jak mamy walczyć, teraz o co. Jak ta nasza wiara ma wyglądać? Bojować dobry bój wiary znaczy przede wszystkim, że posiadamy prawdziwą wiarę Chrystusową, o którą warto bojować. Żaden nie może prowadzić tego boju, jeżeli nie doszedł do pewnej znajomości prawdy. Czyli to jest pierwsza część naszego boju. To, co powiedzieliśmy, żołnierz musi być przeszkolony. Nieprzeszkolony żołnierz to nie jest żołnierz. Musi posiąść znajomość prawdy i brat Russell mówi, do znajomości przynajmniej takiej, która by rozbudziła w nim zamiłowanie do tej prawdy i gotowość ku jej nie tylko obronie, ale i rozszerzaniu. O, to jest to, czego powinniśmy w naszym życiu przestrzegać. Dalej, artykule Potęga wiary, to jest reprint z 1894 roku, 329 numer, Radusel mówi tak, jest ważnym, aby wiara nasza była właściwą, bo gdyby była błędną i budzącą fałszywe i złudne nadzieje zbudowane na płytkim fundamencie, to im mocniejszą ona byłaby, tym bardziej podnosiłaby swoją zwiedzioną ofiarę do rozbicia. Oczywiście ta błędna nauka by tak uczyniła. Wiara, podobnie jak para w kotle, jest mocą ku dobremu albo ku złemu. No, tak jest. Czyli tego historia nie potwierdza, że niektórzy mówili, że wiara im nakazuje tak czynić. I co czynili? No, apostoł Paweł jest między innymi tym przykładem. Czy on nie był pełen wiary, że dobrze czyni, kiedy mordował swoich przyszłych współbraci? A to nakazała mu jego wiara. Błędna wiara, jaką miał. Upewnijmy się więc, czy mamy wiarę Chrystusową, wiarę dobrze ugruntowaną na Słowie Bożym, wiarę doświadczoną i wypróbowaną, zakorzenioną głęboko w sercu, jak i w umyśle, a przez to utwierdzoną jako pobudzającą władzę naszego życia. Taka wiara nie ogląda się na tworzenie się, nie ogląda się trwożnie za czymś nowym, ani nie ugania za próżną filozofią ludzką, bo ci, co to czynią, pokazują wyraźnie, że ich wiara nie ma dosyć wpływu, aby stała się im mocą prowadzącą do zupełnego zwycięstwa nad światem i nad nieprzyjacielem. Drodzy, Radusel też napisał taką ciekawą myśl, krótką, ale jeszcze pokuszę się, żeby wam ją przedstawić. Pisze tak. Czy mając przed sobą otwartą Biblię, wiele osób pewnie tu ma teraz przed sobą, ale nie będę mówił, kto ma, kto nie ma, to nie o to chodzi. Czy mając przed sobą otwartą Biblię, bo to dotyczy trochę i mnie, to co teraz będę mówił, dlatego rozglądam się, czy jednak macie otwarte Biblię. Wolno nam przerzucić nasze religijne obowiązki na naszego niby nauczyciela i siedzieć, śniąc przy dźwięku jego monotonnego wykładu, tak jak człowiek, który kupuje docelowy bilet na przejazd pociągiem do obcego kraju, oddając się całkowicie pod opiekę konduktora. On mnie obudzi, wy właściwie pamiętacie, jechaliście już kiedyś pociągiem, który miał wagon sypialny? Ja przynajmniej może tu w Polsce, a tak, jechałem już, ale bywało, że czasami po Ukrainie jeździłem, a tam jest tak, że bilet oddaje się konduktorowi. Pan Michał to potwierdza, prawda? Tak jest, bilet trzeba konduktorowi oddać i ten konduktor w odpowiednim momencie przed stacją, gdzie mamy wysiąść, przychodzi do nas, mówi, towarzysz, prasnujcieś, no do wychodzić. No i wtedy wiemy, że jesteśmy obudzeni, mamy wyjść z pociągu. Całkowicie oddajemy się temu konduktorowi, bo on nad tym wszystkim czuwa. I tu właśnie brat Russell wzywa, czy my chcemy zrobić w ten sam sposób. Mamy Biblię, ktoś tam mówi wykład, w tym przypadku teraz ja. I sprawdzajcie, czy to jest dobry konduktor, czy może i ten konduktor zasnął i nie wie, gdzie wysiąść. Trzeba to sprawdzić. I teraz co brat Russell mówi na koniec? Czy to jest wolność? Takie całkowite zaufanie temu nauczycielowi. Czy to jest wolność? Pyta. Dalej. Czy i ty taki jesteś? Ja tak teraz macham palcem, żeby na kogoś nie wypadło, że o nim mówię. Czy i ty taki jesteś? I teraz co mówi na koniec? Obudź się! Nie śpi. Sprawdzaj. Kontroluj. Drodzy, często jest tak, że ci nauczyciele Ewangelii coś mówią, bo chcą się komuś przypodobać. To już była znana sprawa dawniej i apostoł Paweł też o tym mówi. Popatrzmy, co on mówi w pierwszym liście do Tesaloniczan. Drugi rozdział od 4 do 6 wiersza. Mówi tak, to znowu w tłumaczeniu Biblii Paulistów będę podawał te myśli. Skoro Bóg uznał nas za godnych powierzenia nam Ewangelii, to głosimy ją tak, aby podobać się nie ludziom, lecz Bogu, który przenika nasze serca. Bo Bóg wie, przecież Bóg wie, kiedy kłamiemy, kiedy jesteśmy pozerami, kiedy w naszym przemawianiu jest więcej teatru, aniżeli stanu naszego serca. I teraz mówi dalej apostoł: nigdy bowiem nie posługiwaliśmy się pochlebstwem. Wstrętna rzecz. O czym wiecie? Ani ukrytą chęcią zysku, czego Bóg jest świadkiem. Nie szukaliśmy ludzkiego uznania ani u was, ani u innych. No właśnie. Drodzy, to, co tutaj przeczytałem, to już nawet też tam odkładałem niektóre myśli. Nie wiem, czy lepszych nie zostawiłem, zamiast je zacytować, a tych, które są mniej przemawiające do nas, nie uwypukliłem. No ale tak się już stało. Ten czas jest za nami. Ale wydaje mi się, że to, co tutaj już podkreśliliśmy, to chociaż jest tylko nikłym ułamkiem tego, co on sługa dał w swoich myślach na ten temat, pewne ostrzeżenia, też chciał dać pewne wsparcie w tej walce. Tak jak mówiłem, zachęcam, żeby się zapoznać z tymi tematami, które tutaj przybliżyłem, żeby jeszcze więcej na ten temat dostrzec, nauczyć się, przyjąć. No i pewnie jeszcze potem zainspirowani szukać dalej. Znajdziemy mnóstwo, bo nie tylko apostołowie nas przed tym ostrzegają, ale również właśnie on sługa. Wierzę, że te myśli zachęciły was do właśnie zgłębnego zapoznania się z tym tematem. No i też myślę, że takie przedstawienie, chociaż bardzo krótkie, takie tylko zasygnalizowane tych myśli, chyba wielu z nas rodzi pytania. Ono we mnie też te pytania rodzi. Ja wczoraj tylko zasygnalizowałem tutaj, korzystając z okazji, jakiej udzieliło nabożeństwo oświadczeń, że ja mam takie dylematy, z którymi też się borykam, czy aby moja walka jest właściwa, czy aby we właściwą stronę odwróciłem się w tej walce. No pewnie zaraz myślicie, tak, albo tu, albo opozycja. Są jeszcze inne strony też, to nie o to chodzi. To nie tylko te dwie strony są. Tak jak mówię, mam pewne swoje dylematy. Szczególnie nad formą walki, czy ona jest właściwa. Często siebie zapytuję, czy ta moja walka jest właściwa, a może jest zbyt mizerna. Może jej efekty są zbliżone do zera, albo może są zerem. Czy może zbyt agresywnie czasami się zachowuje? Czy wykorzystuje wszystkie możliwości, a między innymi czasami rozmyślam nad tym, czy potrafię wykorzystać możliwości, jakie niesie XXI wiek, gdzie mogę przecież skorzystać z wielu innych środków, w których mógłbym taką walkę prowadzić. Może powinienem ją przenieść na niektóre fora i tam zaangażować się. Ale również tym myślom towarzyszą inne myśli, które mnie nawiedzają, a ja się z wami teraz dzielę tymi myślami, bo przecież nie będę w wasze wnikał, ja mówię o moich. Tak się zastanawiam, czy w tamtym właśnie miejscu, o którym myślę, spotkałbym tam Pana. Czy Pan by chciał skorzystać, żyjąc w XXI wieku, z tych środków? Czy by spotkałbym tam apostołów, gdyby żyli w dzisiejszym czasie? Czy spotkałbym bohaterów wieku Ewangelii? Albo chociażby umiłowanych braci Russella, Johnsona, Dolego, Golkę czy brata Hedmana? Trudno sobie na to pytanie odpowiedzieć, bo w tamtych czasach takich środków nie było. Ale dzielę się moimi dylematami, jakie mam. Drodzy, a czasami też myślę sobie jeszcze inaczej. Czy przypadkiem nie zachowuje się jak taki Indor? Nie wiem, czy jest na YouTubie taki jest filmik, krótki, bardzo śmieszny. Dlaczego on jest śmieszny? Chyba ze 100 albo 200 indyków. Ja myślę, że oglądaliście ten filmik, bo niektórzy się uśmiechają. Brat Marek chyba go widział. I te indyki to są indory. I ktoś sobie robi z nimi zabawę. Gwizdnie, a one wszystkie czują się w świętym obowiązku odgulgnąć na to gwizdnięcie. I jakie to jest komiczne, bo on nie robi tego raz, chyba z 10 razy i one za każdym razem wszystkie jak jeden indor odgulgują. No, możemy też czasami brać udział w takiej zabawie, że ktoś dla prowokacji gwizdnia, a my się czujemy zobowiązani, żeby odgulgnąć. A wtedy tak się puszy ten indyk, taki wielki się robi, jaki on jest ważny, prawda? I gul, 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 gul. Jest śmieszny przez to. No, a skoro już przydrobił jesteśmy, jakoś tak nam na drób zeszło, to powiem tak. Ostatnio jest modny temat kogutów. Coś słyszeliście na ten temat, prawda? I tak, kiedy myślę o tych kogutach, to przypomina mi się to, co zostało przedstawione. Pewnie niektórzy z was, którzy tam byli, pamiętają tą legendę indiańską o orle, który był wychowany wśród kur. No i wśród tych kur spełniał ku radości mamy kwoki rolę koguta. Jak mu było tam dobrze? Dookoła kury, z szacunkiem, bo to ich szef. I robaki pełzają pod jego stopami, on tylko sobie wygrzebie i dziak, już ma jedzonko, prawda? I w pewnym momencie zobaczył takiego dziwnego ptaka, który tak wysoko szybował. I pytał się, kto to jest? A, to taki orzeł, on nic nie ma do roboty, tylko lata. No wtedy sobie uświadomił, że przecież jego orla natura mu podpowiada, ja też jestem orłem. I co mu powiedzieli, co ty się wygłupiasz, co ci tu źle? Patrz, masz kury, stado kur, masz jedzenie. Po co ci tu próżniacze latanie? No i on jednak postanowił zostać tym kogutem. Nie zdecydował się, żeby skorzystał z tego, że jest przecież orłem, że miał być orłem. I tak jak tam jest zakończenie, że umarł jak porządny kogut z robakiem w dziobie. Drodzy, dlaczego ja o tym mówię? Bo czasami chyba w nas jednak dominuje ta natura kogutów. Wolimy pozostać kogutami. Prawda? I inni dookoła podziwiają, jaki to kogut wspaniały, prawda? A koguty jeszcze mają tą cechę, że lubią się wzajemnie bić. To jest wykorzystywane w takich zawodach walki kogutów. Inni z tego mają korzyść, bo jeden obstawia tego koguta, drugi innego. Krew się leje i im więcej krwi, tym ciekawsza walka. Dlatego też wczoraj tu wspomniałem o tym, że przyzwyczajeni jesteśmy, jak ma być walka, to ma być krew, prawda? Musi ktoś wygrać. A inni jako widzowie tylko patrzą, ale ten jest dobry kogut, a ten jeszcze lepszy, prawda? Czy czasami nie decydujemy się na taką rolę, stwarzając dla innych widownię do obserwowania. Ale się biją, ale się kłócą. Jest na co popatrzeć, jest co poczytać. Wydaje mi się, że warto być orłem jeszcze z innego powodu. Wiecie z jakiego? Czy słyszał ktoś o zawszonych orłach? A czemu tak jest? No bo wszy tak wysoko nie latają. Czyli z tego powodu chyba jednak namawiam i sam bym chciał, aby takim orłem zostać, a nie kogutem. Ale drodzy, aby być orłem, to znowu przypominam nasze wspólne rozważania ze Szczyrku. No musimy się bardzo wysoko unosić na szczyty prawdy. I brat Jolly, bo na tym jego wykładzie zostały te nasze rozważania tam oparte, ja jeszcze tylko przypomnę, bo wydaje mi się, że warto to uczynić. Mówi, że orzeł, żeby latał tak wysoko, on się na jednym skrzydle tam nie wzbije. On musi się posługiwać obydwoma potężnymi skrzydłami. A nawet gdyby te potężne skrzydła miał, ale niektóre rodki by sobie powyrywał z tych skrzydeł, o, ta za bardzo wystaje, niepotrzebna mi. Ta też. To niestety też nie będzie fruwał. I tak jak nam brat Jolly wyjaśnia, że te skrzydła reprezentują Biblię, głównie Biblię, Stary i Nowy Testament. Ale też podaje myśl, że ten Nowy Testament głównie był reprezentowany w naukach paruzyjnych, a Stary Testament w naukach epifanicznych. A my czasami, ta lotka mi niepotrzebna, ciach. To też nie. No i z tym lataniem potem już nie jest tak dobrze. Nie możemy tak wysoko polecieć, aby te wszy od nas uciekły. To jest, wydaje mi się, taka inspirująca myśl. No ale ktoś powie, no tak, takim orłem być, to patrz, jak on tam sam latał w górze, a tu tyle kur było. No to jest fakt. Bo chyba jeszcze nigdy nikt nie widział, a jeżeli widział, to zapytam, czy ktoś widział orły latające stadami? Nie? Czyby przeleciały gęsi stadem. Kormorany, czaple, czy tam inne jaskółki. Ale chyba orłów latających stadami nikt nie widział. To niestety czasami może takim skutkiem grozić, że chcąc być orłem, może i trzeba zostać samemu, aby tak wysoko latać. To już oczywiście do rozwagi. Ale żeby tak jakoś bardziej pozytywnie zakończyć, bo jeszcze chyba ze dwie minuty mam do tego, chcę inny cytat przedstawić wam, kochani, który również ten zwycięzca, nasz pastor Russell przedstawił. Popatrzmy, co on napisał, a jest to artykuł pochodzący z roku 1822, który powie, ale do stary, nie, przepraszam, 1895. Powiedział, ale stare rzeczy nam tu przypominasz, stare siano, niektórzy by powiedzieli, prawda? Watchtower 1822 numer, a brzmi ten tytuł Doświadczenie wiary naszej. I popatrzmy, co brat Russell pisze. Drogi bracie lub siostro, czy nacierają na cię pokusy ze wszystkich stron, aby powątpiewać w protekcję Bożą, że miłość i opieka Jego, jak również i te drogocenne obietnice nie należą do ciebie? Może coś takiego przeżywamy. Czy się czujesz słaby i zniechęcony? Czy ci czasem się nie zdaje, że masz wielu mocniejszych wrogów przeciwko sobie? Czy te powątpiewające myśli są raptowne i ciężkie? Czy nie zdaje ci się czasem, że ciężkie chmury zwieszają się nad twoją głową? Wiara twoja jest teraz na próbie. W spokojniejszych dniach, gdy ci słońce łaskawie przyświecało, wtedy w spokoju zakładałeś fundamenty znajomości prawdy i wznosiłeś strukturę chrześcijańskiego charakteru. Teraz jesteś w ogniu, abyś był wypróbowany. Przeto wytęż swą odwagę. Wzmocnij twierdzę cierpliwości. Przygotuj swe nerwy do wytrwałości. Odpoczywaj w Panu i czekaj cierpliwie na Niego, a wiara odniesie zwycięstwo. A we właściwym czasie ręka Pańska będzie rozpoznana w czynieniu wszystkich rzeczy dla naszego dobra i według Jego obietnicy. Chciałbym, kochani, i tego wam życzę z całego serca, sam tego bardzo, bardzo pragnę. Abyśmy mogli wypowiedzieć, kończąc nasz bój, nasze życie, a całe życie jest bojem, to, co apostoł Paweł napisał o sobie. niedościgniony wzór. Pamiętacie, co napisał w drugim liście do Tymoteusza, 4:7? Zacytuję to w brzmieniu Biblii Warszawsko-Praskiej. Stoczyłem piękną walkę. Bieg ukończyłem, co najważniejsze, wiary nie straciłem. Oby to było naszym osiągnięciem. Tego wam życzę, tak jak powiedziałem, sam bardzo tego pragnę, prosząc o modlitwę za mną. I dziękuję za uwagę, za poświęcenie czasu na te nasze wspólne rozważania. Niech Bóg błogosławi.